trzeciego zawału to się nie przeżywa. Nie ma czegoś takiego. Czasami ktoś nie przeżywa pierwszego swojego zawału, a ktoś może mieć sześć zawałów i dalej praktycznie śladu po tych zawałach nie mieć. Raz, jak jest jeden zawał na dyżurze, czasami raz na dwa dyżury, to już jest dużo. Opowiadanie głupot takich, że statyny szkodzą, że szczepionki szkodzą, to działanie na szkodę pacjenta, czyli przeczy to przysiędze Hipokratesa.
Widzisz w ogóle jakieś zastosowanie diety ketogenicznej?
Nie.
Ponad połowa z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas to realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteś.
Choroby serca to najczęstsza przyczyna śmierci Polaków aktualnie?
Tak, i to się nie zmienia w zasadzie od wielu dekad. Przede wszystkim dlatego, że te choroby tlą się bardzo powoli. One nie dają objawów przez długie lata, aż do jakiegoś krytycznego zdarzenia, którym czasami jest zawał serca, udar, może być zatrzymanie krążenia. No a druga rzecz to, że wynikają one ze stylu życia, który też niestety populacyjnie jest coraz gorszy. My coraz więcej siedzimy, coraz mniej się ruszamy, coraz więcej jemy, źle jemy. Do tego dokłada się stres informacyjny, zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatu, także no to wszystko nie służy sercu.
Czyli w przypadku chorób serca większe znaczenie ma nasz styl życia niż jakieś obciążenie genetyczne bądź inne czynniki?
Tak, to znaczy to obciążenie genetyczne ma też olbrzymie znaczenie, także warto znać swój wywiad rodzinny, zapytać się rodziców, dziadków, znać, wiedzieć na co chorowali. Natomiast to jest tak naprawdę to, co jest takie powiedzenie, nawet ładuje naszą broń, która nie musi wystrzelić, a to, co pociąga za spust, no to jest nasz styl życia. Tak? Czyli oczywiście są geny i my czasami od nich się nie uwolnimy, ale dzięki stylowi życia jesteśmy w stanie wiele razy je rozbroić, albo opóźnić, albo zmniejszyć nasilenie chorób. Natomiast złym stylem życia, to nawet nie to, że się sumują te dwa czynniki, one jeszcze tak działają addytywnie, więc to jeszcze się tak naprawdę zwiększa ponad niezależne obie te rzeczy.
A jak to wygląda w Polsce w porównaniu do Europy? U nas jest, z tego co widziałem w statystykach, chyba bardzo źle właśnie pod kątem śmierci z powodu chorób serca.
Tak, my jesteśmy, Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne wyróżnia takie cztery kategorie. Kraje niskiego, średniego, dużego i bardzo wysokiego ryzyka. My jesteśmy w tej trzeciej kategorii, czyli tej dużego ryzyka. No, czyli nie wygląda to specjalnie korzystnie. Najkorzystniej przedstawiają się kraje basenu Morza Śródziemnego. Tutaj także jest to oczywiście ogromna rola diety, ale też myślę, że stylu życia, klimatu. Natomiast no, jednym z najgorzej wypadających krajów, no, poza Polską, to są kraje jeszcze na wschód od Polski położone, ale też w naszej tutaj okolicy, czyli Europy niestety takiej środkowo-wschodniej. Dużo lepiej tego średniego ryzyka kraje to są kraje Europy Zachodniej. Tak? Także no, wiele jest jeszcze do poprawy. Jesteśmy poniżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o te statystyki.
Które choroby z tego worka chorób serca są największą zmorą w Polsce?
Badania, które były prowadzone przez lata w Polsce, badanie NADPOL, badanie WOBASZ, POL Senior, no, pokazują, że najczęstszymi chorobami w populacji polskiej u osób dorosłych to jest nadciśnienie. To jest około 40
to jest choroba?
Do 50%.
No traktuje tak. Nadciśnienie jako, a mam chyba nic złego, każdy to ma, nie boli.
No i to jest właśnie ten problem, że często to nadciśnienie nie daje żadnych objawów, więc przez lata osoby chodzą, żyją z tym nadciśnieniem. Czasami są, ja znam też osoby, które mierzą, mają podwyższone, ale to lekceważą po prostu, czyli nic z tym nie robią. Ani nie zmieniają stylu życia, ani nie idą do lekarza, nie włączają leków. No a to podwyższone ciśnienie pomału powoduje spustoszenie w naszym organizmie. Niszczy nam serce, niszczy nam naczynia, przyspiesza miażdżycę, zwiększa ryzyko niewydolności serca, pogarsza nam funkcję nerek. No to wszystko dzieje się takimi małymi krokami. Na przestrzeni dekad po prostu tworzymy sobie powikłania tego nadciśnienia, tętniaka aorty. Więc tych objawów przez wiele, wiele lat może nie być, ale powikłania tak zwane subkliniczne, my o nich mówimy, czyli zmiany, które jeśli już zajrzymy do organizmu, nie wiem, wykonamy EKG, echo serca, badania krwi, to się okazuje, że już tam są powikłania tego nadciśnienia. No tylko my sobie z nich nie zdajemy sprawy, a czasami dopiero pierwszym objawem nadciśnienia może być, Może być zawał, może być udar, może być pęknięcie tętniaka aorty, migotanie przedsionków, czy szereg innych chorób.
Czyli mamy nadciśnienie tętnicze, co jeszcze jest?
Nadciśnienie tętnicze, druga to są zaburzenia lipidowe, tak, które tak naprawdę patrząc na obecne normy, na to co wiemy, że jest najzdrowsze, to też około połowy osób ma przekroczone.
Połowa Polaków, tak, 20 połowa milionów Polaków.
Tak, ma nieprawidłowy profil lipidowy, który no, wymaga jakiejś korekty. Nie, no, niekoniecznie oczywiście leczenia od razu, tak? Nie musimy od razu włączać leków obniżających cholesterol, ale no właśnie zmiany stylu życia, w tym diety, co pozwoli u części osiągnąć te zakładane cele, a u reszty wymagana byłaby farmakoterapia. No ale to jest taki drugi czynnik najpoważniejszy. Wciąż sporo osób pali papierosy. No może teraz ten trend troszeczkę idzie. Palenie no, bardzo uszkadza naczynia, w tym serce, te drobne cząstki nikotyny i te wszystkie dodatkowe substancje, które tam się znajdują. Nikotyna sama pobudza nam serce, powoduje, że ono nieprawidłowo pobudza nam układ współczulny, zaczynają się obkurczać naczynia, zwiększa się opór w naczyniach, to serce musi pracować mocniej. A druga rzecz to są te wszystkie zanieczyszczenia, które część przedostaje się także do krwi, uszkadza nam śródbłonek naczyń. Sprzyja miażdżycy w związku z tym, tak, bo tam pod tym śródbłonkiem w ścianie naczynia tworzą się blaszki miażdżycowe po prostu, które rosną potem i mogą pęknąć, spowodować zawał. Oczywiście im więcej tych czynników ryzyka mamy, tym gorzej. Tak? Natomiast były takie badanie Interheart prowadzone na wszystkich kontynentach na dużej grupie osób, które pokazało, że u osób, które miały zawał czy udar, tak naprawdę 95% z nich miało przynajmniej jeden z tych wymienionych czynników ryzyka. Tam dochodzi jeszcze cukrzyca, siedzący tryb życia. W zasadzie z takiej tej wielkiej piątki no to są tego typu elementy. A tylko w 5% to w zasadzie były tylko takie czynniki spoza, czyli bardzo silne tło genetyczne albo stres czasami, który często ciężko jest też oszacować w jakiś sposób. A jednak u większości osób to jest przynajmniej jeden, a często kilka tych właśnie najczęstszych, czyli tych trzech, o których powiedziałem, plus cukrzyca i siedzący tryb życia, otyłość. W związku z tym to są taka wielka piątka czynników ryzyka.
W internecie jest wiele teorii na ten temat, że jajka są tak zdrowe, że możemy jeść je bez ograniczeń, że cholesterol, nawet jeżeli mamy podwyższony, to nawet dobrze. Więc jak to jest z tymi jajkami? Jak to jest z tym cholesterolem? Naprawdę.
To są właśnie niestety takie różnego rodzaju mity czy dezinformacja, fałszywe informacje, które w tych mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej gdzieś pokutują. Niechęć do niektórych leków, tak samo jak mieliśmy niechęć i wciąż mamy do szczepionek. Tak i tutaj. No, niestety fakty, badania medyczne wieloletnie pokazują zupełnie co innego. No, najzdrowsza dieta, jaką mamy i nic zdrowszego nie wymyśliliśmy do tej pory, to jest dieta śródziemnomorska. To nie jest dieta obfitująca w jajka. Tam tłuszcze zwierzęce nie je się tam na śniadanie jajecznicy z 15 jajek w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jeśli chodzi o cholesterol, to nie jest właśnie dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, tylko raczej w tłuszcze roślinne. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego, tak? Także no to jest ta dieta, którą powinniśmy preferować i to pokazują badania, to pokazują nawet takie modne teraz badania ludzi żyjących w tak zwanych niebieskich strefach, tak, których jest kilka na świecie gdzieś tam wyznaczonych i tam ludzie żyją długo. To jest Ikaria w Grecji, to jest Sardynia we Włoszech, to jest tam Okinawa. No tam ta dieta jest właśnie taka zbliżona do diety śródziemnomorskiej. Tak. Nie jest to jakaś wysokobiałkowa dieta, nie jest to dieta na pewno wysokotłuszczowa, zwłaszcza obfitująca w tłuszcze zwierzęce. Raczej właśnie taka zbliżona do śródziemnomorskiej, ale też bez przejadania się, bez nadmiernego takiego jedzenia pod korek. Ja wielokrotnie jak jestem gdzieś w Polsce, idę do restauracji, to jestem zdziwiony na stoku, czy jeżdżąc na nartach, czy gdzieś będąc na wakacjach, jak wielkie są te porcje, które tam są oferowane na obiad, przecież to jest nie do zjedzenia przeze mnie. Zastanawiam się, co ze mną jest nie tak, a to po prostu dlatego, że te porcje są za wielkie, one są za duże. No to nie chodzi o to, żebyśmy się przejadali, żebyśmy zjadali na obiad 2000 kalorii, bo my powinniśmy być No, zawsze lekko głodni, w każdym razie nie najadać się pod korek.
Według kardiologa, ile jajek możemy jeść tygodniowo?
Powinniśmy starać się tak ograniczać spożycie jajek do około jednego dziennie, czyli 7 tygodniowo mniej więcej, no, a starać się pozyskiwać tłuszcze jednak też z innych źródeł, tak żeby ta nasza dieta nie była taka monotematyczna, oparta o 1-2 produkty, w tym na przykład głównie jajka, żebyśmy starali się jednak mieszać różnego rodzaju produkty, aby dostarczać także inne substancje w nich, a nie tylko taka prosta, jednoskładnikowa.
Myślę, że z tymi jajkami też ważnym zagadnieniem jest to, z czym my je jemy i jak je jemy, bo czym innym będzie, nie wiem, jajko ugotowane na miękko, zjedzone z pełnoziarnistym pieczywem i z warzywami, a czym innym będzie jajecznica usmażona na maśle boczku, z boczkiem i z zerową ilością warzyw, więc też potrawa z jajkami, potrawie z jajkami nierówna.
Dokładnie. Także na to też powinniśmy zwracać uwagę i możemy sobie tak to urozmaicić, dodać do tego, nie wiem, awokado czy jakieś jeszcze inne produkty, które spowodują, że to będzie zdrowsze, a nie tylko samo jajko.
Czy cholesterol, który zjadamy wraz z dietą, który występuje w różnego rodzaju produktach typu jajka, masło bądź tłuste mięso, wpływa na nasz cholesterol we krwi?
Tak, no, wpływa bezpośrednio. Przecież my to wszystko wchłaniamy. Są leki, które hamują wchłanianie cholesterolu. My mamy dwa źródła. No, jedno to jest to, co jemy, a drugie to jest nasza własna produkcja w wątrobie. No i mamy oczywiście dwie grupy ludzi. Najgorzej mają ci, którzy genetycznie produkują za dużo i jeszcze jedzą dietę wysokotłuszczową, tak? Bo oni mają z dwóch źródeł
sami
dużo.
Sami z siebie produkują za dużo cholesterolu
jeszcze jedzą za dużo.
Najgorzej być nie może.
Najlepiej mają oczywiście ci, co sami z siebie produkują mało czy odpowiednio i jednocześnie stosują taką dietę śródziemnomorską, czy jajańską, czy wegańską, czy najmniej przyjmują tłuszczów, zwłaszcza tych albo w ogóle.
Od czego to zależy, ile go produkujemy?
To są geny, to są uwarunkowania genetyczne, dlatego czasami trafiają do mnie pacjenci i są zdziwieni, że oni są weganami od lat, uprawiają sport, są szczupli, nie mają jakichś innych czynników ryzyka, a mimo to cholesterol jest podwyższony i to czasami znacznie. No i to jest takie, no właśnie to pokłosie genów, które ze sobą niesiemy. Wtedy często pytając się, czy w rodzinie występowały choroby, okazuje się, że tak, że rodzice, dziadkowie chorowali na serce. Oni co prawda prowadzili inny styl życia, no ale ten cholesterol gdzieś tam przewija się w tych rodzinach i w kolejnym pokoleniu, nawet jeśli żyjemy dobrze, to może po prostu opóźniamy sobie wystąpienie pewnych rzeczy, ale nie zawsze nawet najzdrowszym stylem życia jesteśmy w stanie te geny wyeliminować i to są właśnie takie grupy, które powinny badać sobie ten cholesterol i odpowiednio wcześnie włączać leczenie, bo to nie jest tak, że zdrowy styl życia, najlepszy, jakiego byśmy nie prowadzili, jest takim remedium na wszelkie problemy. Wiele osób się o tym przekonało. Kiedyś w Stanach był taki znany popularyzator biegania, Jim Fix, w latach 70. Tam był boom biegowy, on był otyły, palił, potem schudł, zaprzestał palenia, zaczął biegać. Uważał, że on nie będzie się badał, bo od kiedy zaczął prowadzić zdrowy styl życia, dobrze się odżywiać i biegać, to nic mu nie grozi. No i okazało się, że miał zaawansowaną miażdżycę w tętnicach wieńcowych. No, po pierwsze te lata jednak życia jego nieprawidłowego plus geny spowodowały, że mimo to, że wszedł na taką dobrą ścieżkę, no to nie badając się zaniedbał troszeczkę ten aspekt genetyczny i te wcześniejsze powikłania. No i nieszczęście takie, że doznał zatrzymania krążenia. I to taka lekcja ze Stanów Zjednoczonych. On wydawał książki, był bardzo popularny wtedy, propagował właśnie aktywny styl życia. No a niefortunnie skończyło się tak, że po 50 roku życia sam zmarł na zawał w czasie biegania.
Kolejny produkt, bardzo naturalny, mający w internecie ogromną rzeszę fanów, masło.
Nie należy go po prostu nadużywać. Tak? To nie jest tak, że my musimy unikać tłuszczów zwierzęcych. Natomiast nie powinniśmy przesadzać z nimi. Tak? Tego cholesterolu to powinno być około 100 mniej więcej miligramów, tak? Zdaje się, na dobę. Tyle powinniśmy przyjmować. Natomiast tłuszcze powinny stanowić około 30%, z czego tak naprawdę większość to powinny być tłuszcze roślinne. W związku z tym te takie tłuszcze nasycone, tłuszcze zwierzęce, no to poniżej 5-10%. A więc jakoś musimy to sobie gdzieś tam zbilansować w naszym życiu, zobaczyć jak ta nasza dieta wygląda. Jak zjemy sobie kanapkę z masłem, czy nawet dwie, czy trzy, to nie ma problemu. Natomiast jak większość naszej diety to są jakieś kromki chleba smarowane centymetrową warstwą masła, to już niekoniecznie.
A czym ty smarujesz pieczywo?
Używam masła, ale to pieczywo no to jest ograniczone. To nie jest mój podstawowy produkt. Tak? Zjadam kanapkę od czasu do czasu, raz czy dwa razy dziennie. Ale nie tylko na tym bazuję, tak? Czyli obiady raczej takie jak z diety śródziemnomorskiej, makarony, ryby mniej więcej raz w tygodniu, dużo warzyw, owoców. Ta kromka masłem posmarowana chleba, dwie czy trzy, to nie stanowi żadnego problemu.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym, a dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Kup dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu na centrumrespo.pl. Nawyki dają rezultaty także w finansach. Partnerem kanału jest XTB. Zarejestruj się z kodem rezultaty i odbierz bezpłatny kurs inwestowania od podstaw. Partnerem podcastu jest naturalna woda mineralna Kryniczanka. Naturalny towarzysz każdej rozmowy.
Czy zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem, że największym problemem jest, jeżeli ktoś ma dużo tych złych nawyków, czyli na przykład i będzie jadł dużo jajek na przykład w ciągu dnia. Ja nie mówię, że samo w sobie jedzenie jajek jest złym nawykiem, tylko w momencie, gdy mamy na przykład osobę, która ma nadwagę lub już choruje na otyłość, do tego jeszcze jest sporo jajek w ciągu dnia, sporo tych tłuszczów zwierzęcych, nie wiem, smaży na maśle, smaruje kanapki masłem, nie wiem, do tego jeszcze jego dieta obfituje w cukry proste i jednocześnie nie ma tych dobrych nawyków, czyli na przykład, nie wiem, nie śpi odpowiednio dużo, nie je odpowiedniej ilości warzyw i owoców, wtedy to nabiera tego jeszcze większego, gorszego znaczenia, że wszystko trzeba zawsze odnosić trochę do tego, o kim mówimy i nie jak wygląda tylko ten jeden nawyk, na przykład ilość jajek w diecie, tylko ten szereg rzeczy, które są powiązane z tym zdrowiem kardiologicznym.
Tak, tak jest, bo one się nie dodają, tylko one nawet potęgują się, te złe rzeczy, jeśli występują razem. Dlatego ja często też mówię pacjentom, żeby jak zmieniają ten swój styl życia, to żeby nie robili od razu rewolucji, tylko żeby zmieniali go krok po kroku. Zastanowili się, co w pierwszej kolejności mogą zmienić, potem następną rzecz, potem następną. Bo no, prowadząc taki wybitnie zły styl życia, ciężko jest wszystko od razu zmienić. I rzeczywiście w drugą stronę też, bo też takie osoby spotykam, nie ma co popadać w fanatyzm, tak? I prowadzić jakiegoś życia mnisiego czy eremity, który wszystko będzie miał idealnie policzone, idealnie jak w zegarku. No bo tak też się nie da. Także wszystkie skrajności, wszelkie fanatyzmy generalnie są złe. Natomiast no, wiemy, mamy to dobrze zmapowane, co sercu służy, co mu nie służy. Starajmy się, nawet jak nad wszystkim nie jesteśmy w stanie zapanować, to chociaż pracować i starać się poprawiać te drobne elementy krok po kroku. No i dzięki temu iść w dobrą stronę, a nie w złą stronę.
Na co ludzie najbardziej powinni zwracać uwagę, patrząc na swoje wyniki lipidogramu?
Wciąż takim najgorszym, pierwszorzędowym punktem to jest cholesterol frakcji LDL, czyli ten o niskiej gęstości, tak zwany zły cholesterol, który buduje blaszki miażdżycowe. I na niego każdy kardiolog patrzy w pierwszej kolejności, bo to jest, on się składa na cały cholesterol, ale to, co, o czym mówimy, że jest całym cholesterolem, to jest HDL, czyli ten dobry, to są trójglicerydy i to jest LDL właśnie. No i oczywiście trójglicerydy wysokie to też nie jest dobrze, niski HDL to też nie jest dobrze, ale jednak pierwszorzędowym punktem, na który zwracamy uwagę, to jest LDL. Mamy teraz też nowsze frakcje, które badamy, apolipoproteina B czy lipoproteina A, które są jeszcze bardziej takie miażdżycorodne niż LDL, ale wciąż najwięcej badań, wszystkie wytyczne, wszystkie punkty docelowe bazują na stężeniu cholesterolu LDL i to na nim powinniśmy się w pierwszej kolejności skupić, a dopiero potem ogarniać te pozostałe frakcje, już sobie tam rafinować ten profil lipidowy, ale LDL jest tym pierwszocelowym punktem.
Co jest w takim razie takimi głównymi czynnikami, które będą wpływały na ten poziom LDL, w szczególności na podwyższony poziom LDL? Czyli co złego możemy sobie zrobić, przez co będziemy mieli podwyższony LDL?
Poza genami, o których już tutaj mówiliśmy, dieta, poza tym co produkujemy, no to też to co jemy. Niektóre zaburzenia hormonalne. Niedoczynność tarczycy powoduje też podwyższone stężenie cholesterolu, w tym cholesterolu LDL. I to są chyba te takie najważniejsze czynniki. Dieta też taka szczególnie ketogeniczna, tak, jest tutaj czynnikiem, który najbardziej jakby szybują wtedy te wyniki cholesterolu w górę. No ja to obserwuję u swoich pacjentów, którzy mają 2-3-krotnie wyższe wartości poszczególnych tych frakcji złych na tej diecie niż na diecie śródziemnomorskiej. Oni czasami chudną, czują się lepiej, mówią, że dieta im służy, ale jednak wyniki mówią co innego. I tutaj nie ma co się oszukiwać, bo może zewnętrznie się czują lepiej, ale wewnętrznie tam się dzieje straszne spustoszenie w tętnicach ich i w sercu. No ja staram się ich odwodzić od tej diety.
Ty jako kardiolog widzisz w ogóle jakieś zastosowanie diety ketogenicznej?
Nie, ona w kardiologii, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nie ma specjalnie zastosowania. No właśnie z tego powodu, że ten główny czynnik ryzyka, ten czynnik, który przyczynia się do chorób serca, do miażdżycy zwłaszcza, czyli LDL, jednak pogarsza profil lipidowy. Obniża się HDL, zwiększają się trójglicerydy, czyli przeciwskuteczna w stosunku do tego, co byśmy chcieli osiągnąć. Więc nie ma tutaj zastosowania de facto.
Kolejny mit związany z lekami na podwyższony cholesterol, czyli ze statynami. I tutaj znowu w internecie po pierwsze mamy głosy, że no jak mamy ten podwyższony cholesterol, to nawet dobrze dla naszego zdrowia, bo on jest ważny, skoro go sami produkujemy, no to jak mamy go jeszcze więcej, to nawet lepiej. A że statyny to największe zło, jakie możemy sobie zrobić dla swojego zdrowia ogółem.
No to jest olbrzymi problem, z którym ja też staram się walczyć na ile mogę i zawsze zbieram olbrzymie wtedy ataki w internecie, jak cokolwiek napiszę prostatynowego. Albo o obniżaniu cholesterolu, bo też oczywiście są takie mity, że ten cholesterol nie jest zły, tylko że on jest dobry i potrzebny nam, wysoki cholesterol, co też jest oczywiście bzdurą. Natomiast wracając do statyn, nie ma w kardiologii, i to mogę wciąż śmiało powiedzieć i myślę, że chyba większość kolegów się ze mną zgodzi, kardiologów, w kardiologii lepszego leku jak do tej pory niż statyny. I to jest właśnie paradoks, że jest to najbardziej hejtowany lek, a niczego lepszego kardiologia, oczywiście mamy szereg leków w kardiologii, ale o tak dużej sile, tak dużym potencjale dla poprawy rokowania pacjentów nie wymyślono niż statyny na przestrzeni ostatnich 50 lat. Pojawiają się leki, znikają, a te statyny wciąż trwają. No i to śmiało mogę powiedzieć, miliony żyć zostały uratowane dzięki włączaniu statyn. To powiedzą nawet koledzy hemodynamiści moi. Jak ja zaczynałem zajmować się kardiologią 20 lat temu, interesowałem się kardiologią inwazyjną, czyli leczeniem zawałów w postaci udrażniania tętnic, właśnie tak jak się to teraz wykonuje, wszczepienia stentów. I wtedy jeszcze tak powszechnie nie włączało się wcześniej statyn. One często były po zawale dopiero włączane, a w tak zwanej prewencji pierwotnej stosunkowo rzadko. One kosztowały wtedy więcej, były mniej dostępne, nie było takiej świadomości, nie było tylu badań. No i czasami na jednym dyżurze przyjeżdżało 8-9 pacjentów z zawałem. Tam w zasadzie ciężko było spać. Cały czas jeden zabieg za drugim szedł. Teraz jak jest jeden zawał na dyżurze, czasami raz na dwa dyżury, z tego co mi mówią koledzy, to już jest dużo. I to nie wynika z tego, że nagle wyleczyliśmy się z zawałów, tylko po prostu wcześniej włącza się statyny, które hamują te procesy miażdżycowe, stabilizują te blaszki, obkurczają i ludzie wciąż mają miażdżycę, ale ona nie daje tak ostrych powikłań w postaci zawału, jak to było jeszcze 20 lat temu. Dzięki temu, że włącza się właśnie wcześniej statyny. No, dzięki temu wiele osób udało się uratować. Więc i badania to pokazują, i nawet życie codzienne szpitalne to pokazuje. Każdego kardiologa interwencyjnego wystarczy zapytać i on powie to samo, że dzięki statynom po prostu tych zawałów jest mniej teraz.
Jak działa ten lek?
On działa w ten sposób, że hamuje produkcję cholesterolu w wątrobie, czyli tą część genetyczną, którą my sobie sami produkujemy i to jest jego podstawowe działanie. Natomiast statyny, szczególnie w większych dawkach przyjmowane, mają też tak zwane działania pleiotropowe, czyli wykraczające poza samo obniżenie stężenia cholesterolu. I to też dużo badań na ten temat jest. One zmniejszają stan zapalny, który też przyczynia się, taki chroniczny stan zapalny w organizmie, który przyczynia się do wielu chorób, między innymi do miażdżycy. stabilizują, poprawiają funkcję śródbłonka, czyli reaktywność naczyń, to, że one lepiej funkcjonują. Działają immunomodulująco, działają przeciwpłytkowo nawet. Także to są działania, które wykraczają poza samo obniżanie cholesterolu. No i w tym się upatruje właśnie tej wysokiej skuteczności i tej przewagi nad innymi lekami kardiologicznymi. Także nie tylko nie należy się nich bać, mówiąc o tym, że do nich zniechęcać, tylko kiedy trzeba, to należy po nich sięgać. Ja w ogóle znam osoby, lekarzy, którzy po prostu mając podwyższone stężenie cholesterolu od tam 20 któregoś roku życia, jak skończyli studia, zdecydowali, że będą przyjmowali statynę i dzięki temu unikną zawału, bo sobie ten cholesterol sprowadzą do poziomu niskiego. No i taką strategię przyjęli i przez lata przyjmują statyny i rzeczywiście tych zawałów nie mają. To strategia populacyjna może nie jest najlepsza. Nie udowodniono tego w badaniach. No ale no, każdy dobrze wykształcony lekarz wierzy w statyny i w odpowiednich wskazaniach je stosuje.
Jeśli mamy takiego pacjenta, który ma podwyższony LDL, ma podwyższone trójglicerydy, pierwszy raz wykonał sobie badanie i zobaczył takie wyniki, on z automatu powinien zacząć przyjmować statyny, czy najpierw warto jakby pójść w kierunku zmiany interwencji w stylu życia i zobaczyć, czy to pomoże i dopiero nie wiem, przy kolejnej wizycie, po jakimś czasie obserwacji zdecydować, czy te statyny jednak będą niezbędne, czy anusz są zbędne już?
Dzięki, to jest dobre pytanie właśnie, bo podobnie jak z nadciśnieniem, na podstawie jednego wyniku, my nigdy tak naprawdę nie powinniśmy rozpoczynać terapii, no chyba, że te wyniki są rzeczywiście bardzo, bardzo wysokie.
Grobowe.
Takie jesteśmy przekonani, że to nie był jakiś błąd pomiaru. No to wtedy tak, żeby szybko zareagować, bo ryzyko prawdopodobnie jest wysokie. Natomiast w pozostałych przypadkach, tak samo jak z nadciśnieniem, tak i tutaj, powtórzmy ten wynik po jakimś czasie. Być może to jest tak, że to nie byliśmy na czczo, może zjedliśmy coś bardzo nieodpowiedniego późno wieczorem. Te wyniki takie wyszły, może było to po jakimś niewłaściwym posiłku, ale i tak czy w przypadku nadciśnienia, czy w przypadku podwyższonego cholesterolu, o ile nie ma jakichś powikłań i bardzo wysokich wartości, to zaczyna się przez pierwsze 3 do 6 miesięcy od tak zwanej modyfikacji stylu życia. Czyli nie włączamy leków, tylko zastanawiamy się, jakie elementy w życiu mogłyby poprawić oba te parametry de facto, czy cholesterol, czy ciśnienie. No i wiadomo, jak ktoś prowadzi siedzący tryb życia, powinien zacząć się ruszać, tak? Jeśli ktoś stosuje niewłaściwą dietę, powinien zoptymalizować tą dietę w kierunku diety śródziemnomorskiej. Po tych 3 miesiącach powtarzamy te badania, patrząc, co się zmieniło. Jeśli wciąż wyniki są bardzo wysokie, a wszystko, co już dało się zoptymalizować, zostało zoptymalizowane, w tym ktoś schudł w międzyczasie i widzimy rzeczywiście, że zmodyfikował ten styl życia, no to stanowi wskazania wówczas do leczenia, czy to nadciśnienia, czy to zaburzeń lipidowych. Ale też od razu nie musimy włączać leków jakichś super mocnych czy najmocniejszych, tylko powinniśmy je dopasować tak, żeby osiągnąć zakładane cele, no i dalej to monitorować. Czyli tak jakby stosujemy taką metodę drabiny takiej interwencji, tak? Modyfikacja stylu życia, pierwsze leki, znowu sprawdzenie, ewentualnie zwiększenie dawek czy dodanie kolejnego leku, aż osiągniemy takie nasze docelowe wartości.
Czy pacjent, który zaczął przyjmować statyny, jest już zmuszony, żeby przyjmować te statyny do końca życia? Czy jeżeli właśnie na przykład zmniejszy swoją masę ciała, poprawi swoje nawyki związane z dietą czy też aktywnością fizyczną, będzie mógł z nich zrezygnować?
To jest taki drugi mit, że leki się tak naprawdę, jak już się włączy, to trzeba brać do końca życia. My najczęściej kojarzymy to, że leki to brały osoby w starszym wieku i to od razu się czujemy starzej, jak musimy brać leki codziennie. Tylko że kiedyś brało się właśnie jako prewencja wtórna po zdarzeniach, a teraz bierzemy, żeby zapobiegać tym zdarzeniom. Lepiej jest brać lek, niż potem leczyć powikłanie jakichś zdarzeń, więc dlatego wcześniej włącza się leki. Natomiast nie jest tak, że jak zaczniemy brać lek, to musimy go brać do końca życia. Czasami, ja to też pacjentom w ten sposób mówię, że jeśli oni nie są w stanie zmodyfikować stylu życia i widzę, że to nie działa, albo mają bardzo wysokie wartości, to włączam te leki, ale mówię im na zasadzie trochę takiej może marchewki, że jak uda im się zmodyfikować styl życia rzeczywiście skutecznie, nawet nie te pół roku, ale niech to zajmie 5 lat, to będzie można z tych leków zacząć schodzić, a może całkowicie je odstawić. Tak? Ja takie przykłady znam ze swojej praktyki, że ktoś schudł nagle 30 kilo, ciśnienie mu się wyrównało, zoptymalizował dietę, cholesterol się obniżył na tyle, że nie wymaga to już leczenia. leczenia. Można było początkowo zmniejszać dawki leków, a potem je całkowicie odstawić. Zresztą nasz organizm też na przestrzeni życia się zmienia, tak? Zmienia się wydzielanie hormonów, zmienia się wiele mechanizmów, tak? Nawet szlaki produkcji cholesterolu się częściowo na przykład mogą zużywać czy zmieniać. To w dwie strony widzimy. Jednym się pogarsza, na przykład nie wiem, u kobiet po menopauzie nagle cholesterol, a u innych się poprawia w którymś momencie. Więc to też nie jesteśmy substancją stałą, tylko cały czas tam wszystko w tym naszym organizmie pracuje i się zmienia pod wpływem wieku i różnych okoliczności, więc nie można powiedzieć tak, że jak już się włączy, to bierze się do końca życia. Natomiast rzeczywiście jest pewna grupa pacjentów, którzy nic nie robią, ten styl życia ich jest zły, włącza im się leki, ale potem oni no dalej prowadzą ten sam styl życia, więc jakby te wszystkie czynniki ryzyka się potęgują i oni mają takie wrażenie, że mają tylko dodawane kolejne leki albo zwiększane dawki, no ale to wynika z tego, że oni są coraz bardziej otyli i w związku z tym wciąż stosują tą złą dietę. Ten stan ich wewnętrzny organizmu coraz bardziej się pogarsza i my po to, żeby osiągnąć te nasze docelowe różne wartości, musimy intensyfikować to leczenie.
Co jako lekarz myślisz o takich pacjentach?
No uważam, że to jest porażka medycyny, tak? Generalnie nie tylko moja jako lekarza, ale też no, medycyny, która no, powinna iść w stronę no, właśnie identyfikacji takich osób, wdrożenia różnego rodzaju interwencji, które jednak sprowadzą je z tej ścieżki. Natomiast no, w Polsce wciąż medycyna jest troszeczkę medycyną, przynajmniej szpitalna, reaktywną, czyli coś się dzieje, to działamy, ale też z punktu widzenia płatnika, czyli NFZ-u, opiera się na różnego rodzaju procedurach, więc my mamy bardzo dobre, bardzo dobrze dopracowane i wykonywane w wielu miejscach procedury różnego rodzaju. Wszczepienia, nie wiem, stentów, wymiany zastawek z mojej działki, wszczepienia stymulatorów. Natomiast wciąż taka holistyczna opieka nad pacjentem nie funkcjonuje, bo to nie jest odpowiednio wyceniane. Nikt nie wycenia, to nie ma takiej procedury. Zaopiekowanie się pacjentem, albo on zmienił styl życia i dzięki temu, nie wiem, można było mu odstawić leki. Nie ma takiej procedury. Jest procedura wszczepienia stentu albo wszczepienia stymulatora i to mamy do perfekcji opanowane. Natomiast takiej procedury nie ma. No, to troszkę powinno iść w inną stronę. Są programy, które mają to, testują to obecnie i może to będzie wdrażone takiej holistycznej opieki, że nie płaci się za procedurę, tylko płaci się za opiekę nad pacjentem. I wtedy no, sytuacja wygląda inaczej, bo on...
I płaci się za dobre zdrowie, a nie za jego ratowanie. Może.
Tak, za dobry wynik zmiany stylu życia pacjenta. No i wtedy no, on się spotyka z lekarzem, ale u części takich pacjentów dobrze byłoby, żeby się spotkał z psychologiem, żeby się spotkał z dietetykiem, żeby się spotkał z fizjoterapeutą, z trenerem, który by mu poukładał aktywność fizyczną. To powinno być jakiś pakiet obudowane i opłacane, no, żebyśmy... To byłoby tańsze, żebyśmy tego pacjenta w odpowiednim momencie wychwycili i jednak popracowali bardziej intensywnie nad zmianą stylu życia, a nie potem tymi super procedurami, które mamy, starali się mu to życie ratować w momencie, w którym wystąpią powikłania, bo w tym jesteśmy super. Tylko to chodzi o to, żeby nie doszło do tych powikłań, a nie żebyśmy potem ratowali go za wszelką cenę, kiedy on tych powikłań ma dziesiątki, bo przez całe życie nic nie robił.
Ludzie się dziś bardziej boją statyn niż zawału?
Myślę, że tak, że wielu się boi bardziej statyn, szczepionek się boją. Ludzie czytają różne rzeczy. Często nie mają też wiedzy, umiejętności, zdolności zweryfikowania tego, a że są tym bombardowani notorycznie, no to żyją w takim lęku przed niektórymi interwencjami. Ja czasami nie wiem, jak rozmawiać z pacjentami, którzy przychodzą, są tak negatywnie nastawieni do statyn, że próbowałem już różnych strategii, nie mam jakiejś jednej idealnej, staram się ją dopasować do pacjenta, ale czasami najwięcej czasu zajmują mi badania, wyjaśnienie tak naprawdę podłoża choroby u danego pacjenta, czy jego stanu, tylko przekonanie pacjenta do stosowania statyn. Próba przekonania, bo to, czy on nie weźmie to do końca, nie wiem. Nawet jak mu je przepiszę, to nie mam pewności, że on pójdzie, zrealizuje tą receptę i zacznie te statyny brać. I to też badania pokazują, że jest mnóstwo pacjentów, którzy już dla świętego spokoju tam kiwają głową, po czym receptę odkładają tam do szuflady albo i po prostu jej nie realizują. No i to jest problem.
Kurzacie, że są dyplomowani lekarze, którzy szerzą tego rodzaju kłamstwa i mity?
Tak, i uważam, że w tym przypadku powinno się karać tych lekarzy, dyscyplinować ich, łącznie z ograniczeniem prawa wykonywania zawodu, bądź zabieraniem prawa wykonywania zawodu, bo jeśli ktoś działa na szkodę pacjenta, no to przeczy to podstawowej roli lekarza, tak? Czy przysiędze Hipokratesa, a podstawą działalności lekarza jest nieszkodzenie pacjentom. Opowiadanie głupot takich, że statyny szkodzą, że szczepionki szkodzą, to działanie na szkodę pacjenta, czyli przeczy to przysiędze Hipokratesa, czyli temu, co oni przysięgali, kończąc studia, no więc powinno się ich dyscyplinować.
Przecież to dzisiaj jest ogromny problem, nie? Że jak wielu lekarzy wybiera tą altmedową drogę i ja się potem nie dziwię przeciętnemu pacjentowi, że on nie jest w stanie jakby zweryfikować tych źródeł i tego, jak ten pacjent ma wybrać, komu ma ufać. W szczególności, że bardzo często ci lekarze będą obiecywali gruszki na wierzbie i wyleczenie jakimś jednym magicznym suplementem bądź jakąś jedną dziwną, brzmiącą egzotycznie interwencją.
Jest to olbrzymi problem i podobnie jak w wielu innych zawodach, także niestety w zawodzie medycznym jest wiele osób nieetycznych, które dla chęci zysku, dla zbicia kapitału proponują tego typu rozwiązania alternatywne. No, tworzą sobie w ten sposób niszę jakąś, próbują wyławiać te osoby, które są sceptyczne do klasycznej medycyny, takiej, a z kolei twarde na jakąś alternatywną. I na tym zbijają kapitał. I takich afer mieliśmy mnóstwo. To była z leczeniem boreliozy, przecież olbrzymia afera, gdzie zamiast podać krótkoterminowo antybiotyk, to pacjenci latami byli różnego rodzaju wlewami jakimiś leczeni przez nieetycznych lekarzy, którzy w ten sposób budowali sobie, po prostu zbijali kapitał, no bo zamiast przepisać raz, to przepisywali dziesiątki recept ludziom zupełnie niepotrzebnych. Tym powinny zajmować się izby lekarskie i no, mechanizmy kontroli powinny być tutaj dopracowane, a to nie jest trudne tak naprawdę, wyłowienie tych osób obecnie, a te niestety mechanizmy mam wrażenie, że nie działają odpowiednio, bo widzę wciąż w mediach wiele osób, które co i raz kolejne głupoty wstawiają i nikt z tym nic nie robi po prostu. Także to jest problem, czekając na jakąś interwencję. Natomiast powinny być organizacje, które powinny jakby tak proaktywnie wyławiać te osoby i odpowiednio gasić te pożary wybuchające, czyli spędzać więcej czasu w mediach społecznościowych chyba, gdzie to się głównie dzieje.
Kończąc ten mit cholesterolu, czy jest jakakolwiek sytuacja, u jakiegoś pacjenta, że ten podwyższony cholesterol będzie dobry?
Nie, nie ma. No, nawet z punktu widzenia ewolucyjnego, my wiemy, że takie grupy żyjące w taki naturalny sposób, zbieracko-łowiecki, które praktycznie nie miały miażdżycy, to u nich całkowity cholesterol oscylował wokół 100-110. Całkowity. Nie ten zły cholesterol, tylko całkowity. Jakieś plemiona z Amazonii, które w ogóle nie znają czegoś takiego jak miażdżyca, czy tam z Afryki. To są tego typu wartości cholesterolu. Tak? W związku z tym wiemy, że to są najbardziej takie biologicznie dla nas naturalne. Cała reszta to są no, źle przekazywane geny plus zła dieta, która obecnie teraz pokutuje. No i w związku z tym no, musimy z tym walczyć i starać się to obniżać do tych poziomów, które są dla nas ewolucyjnie, biologicznie najbardziej korzystne.
Optymalny poziom LDL to?
U osoby, która jeszcze nie ma czynników ryzyka na samym początku jakby drogi swojej życiowej, poniżej 115.
Zdecydowanie za wysoki LDL to?
Takie 10-20% podwyższenia to spokojnie jest do jakichś tam interwencji dietetycznych. Natomiast już powyżej 160-180, jak to się powtarza w kolejnych badaniach, mimo jakichś działań, no to już jest lampka, że warto włączyć jakieś leczenie, żeby go obniżyć. I też nie ma czegoś takiego jak za niski cholesterol LDL, bo przez lata i wciąż wielu lekarzy tak reaguje, widząc bardzo niskie wartości już pod wpływem leczenia, mówią, oj, to za niskie, zmniejszymy dawki leków, bo cholesterol też jest potrzebny. Tak naprawdę jeśli chodzi o ten LDL cholesterol, to my go prawie w ogóle nie potrzebujemy. Mózg go sam sobie produkuje w takich ilościach, które są niezbędne do funkcjonowania naszego organizmu. I wartości nawet rzędu 30-20 nie są niebezpieczne, więc a wiemy z drugiej strony, że miażdżyca tak naprawdę hamują te procesy miażdżycowe od LDL-u poniżej 70, jeśli już ktoś ma rozwiniętą miażdżycę. Bo jak nie ma rozwiniętej i ma poniżej 115, to może być tak, że przez całe życie ona mu się nie rozwinie. Tak? Natomiast jak już ma i włączamy mu leczenie, bo już widzimy, że jest miażdżyca, to dopiero jak osiągniemy LDL poniżej 70, ale tak solidnie, najlepiej około 55, to ten proces się zahamowuje i on może nawet częściowo ulec regresji. A wszystko powyżej to my tylko spowalniamy po prostu. Więc jak mamy pacjenta, który ma LDL 50, to my byśmy się cieszyć, że udało się to osiągnąć, jeśli on dobrze toleruje leki, a nie zmniejszać mu je, żeby wrócił do 80 tego LDL-u, bo wtedy ta miażdżyca wolniej, bo wolniej, ale wciąż rozwijać. Tam będzie postępowała, tak? Jeśli chcemy ją rzeczywiście zahamować i spowodować, że ona nie będzie postępowała, to musimy osiągnąć tak niską wartość.
Czy zawał dotyczy tylko i wyłącznie osób starszych?
Nie, i ostatnio coraz więcej jest osób młodych, które mają zawały, bo ten nasz styl życia, to o czym mówiliśmy na początku, jednak się populacyjnie pogarsza. My coraz więcej siedzimy, coraz mniej się ruszamy, tak? No w pokoleniu naszych rodziców, dziadków, no to jednak więcej się chodziło, do pracy się...
Nie każdy miał samochód.
Nie każdy miał samochód, nie było wind, ruchomych schodów. Fizycznych. Dokładnie, więc a teraz wiele osób w ogóle nie rusza się z domu, nie rusza się sprzed biurka przez cały dzień. Całą pracę swoją i całe życie ma zorganizowane wokół tak naprawdę 2 metrów kwadratowych, no bo wszystko może sobie zamówić, wszystko może przeczytać, całą pracę wykonać i potem wstaje, idzie spać i kolejny raz wstaje. No więc ja obserwuję osoby 30-40-letnie, które mają zawały. Coś, co kiedyś wciąż uznaje się za zawały we wczesnym wieku u mężczyzn. Taka średnia zawałów u mężczyzn to jest po 55 roku życia, u kobiet po 65 roku życia, około dekady później ze względu na tą ochronę hormonalną do okresu menopauzy. Natomiast teraz zawały zdarzają się coraz częściej. Do tego też przyczynia się stres, bo my żyjemy w coraz większym, mimo wszystko, mimo poprawy komfortu tego życia, to, że jesteśmy coraz bogatsi, to w coraz większym stresie różnego rodzaju, informacyjnym, stresie takim psychicznym, wynikającym z sytuacji na świecie, niepewności, dążenie do perfekcji, tym, że cały czas trzeba iść do przodu, być coraz lepszym, szybciej, dalej, mocniej. To jest bardzo wyczerpujące. No
I to wyczerpuje też nasze serce.
Dokładnie. I to wyczerpuje nasze serce. My coraz rzadziej potrafimy zwolnić, zatrzymać się. Wracając do tych niebieskich stref, no to tam ludzie w ten sposób nie żyli. Tak? To były rolnicze, farmerskie populacje, które po prostu żyły powoli. Wolniej po prostu.
Jakbyś miał wytłumaczyć najprostszymi słowami, jak się tylko da, czym jest zawał?
Zawał, najczęstszą postać, polega na tym, że pęka blaszka miażdżycowa, czyli blaszki miażdżycowe to są takie skupiska cholesterolu, które zapychają nasze tętnice. To jest trochę tak, możemy odnieść to do rur, które mamy w zlewie. Każdy, kto kiedykolwiek zmieniał syfon w zlewie albo zajrzał tam do środka, to on jest czasem, jak tam woda staje i nie odpływa, nie wiem, z prysznica czy z umywalki, to jest tam zapchana włosami różnego rodzaju tam produktami, które spływały do tego zlewu czy do umywalki. Rozkręcamy syfon i to tam wszystko jest w środku. To jest właśnie miażdżyca, tylko w przypadku miażdżycy to nie są włosy, tylko to są po prostu skupiska tłuszczu, które zwężają nam tętnice. I o ile syfon to się zamyka, zapycha tylko jak jest tam dużo włosów i to on się zablokuje, to tak w naszym organizmie nie musi dojść do całkowitego zablokowania tętnicy, czyli i naczynia, które zaopatruje serce, bo taka blaszka może wcześniej pęknąć po prostu pod wpływem jakiegoś wzrostu ciśnienia, stresu i to pęknięcie może spowodować zamknięcie tętnicy. No jak tętnica się zamknie, która zaopatruje nasze serce, to cały fragment, większy lub mniejszy serca, nie otrzymuje krwi, tym samym nie otrzymuje tlenu, w związku z tym nie jest zaopatrywany w podstawowe substancje też życiowe. No i on zaczyna się gorzej kurczyć i zaczyna umierać po prostu. No, tak jakbyśmy założyli sobie opaskę uciskową na ramię czy na nogę, no to wszystko poniżej, jak ją mocno zaciśniemy, to zaczyna obumierać. Im szybciej to odetkamy, tym mniejsze skutki takiego zawału.
Będę dopytywał, jaka jest w takim razie różnica między zawałem a miażdżycą?
Miażdżyca to jest proces, który prowadzi do zawału, natomiast zawał to jest to zdarzenie krytyczne.
To samo pęknięcie.
To samo pęknięcie i miażdżyca może ograniczać dopływ krwi do serca i może na przykład dawać objawy przy wysiłku, kiedy serce potrzebuje więcej tlenu. A zawał to jest taki, że nawet w spoczynku tego serca brakuje i zaczyna nam, tego tlenu brakuje i serce zaczyna nam obumierać. Czyli pęka taka blaszka, zamyka się tętnica. Do kiedy jej nie odetkamy właśnie w pracowni hemodynamiki, to krew nie dopływa do jakiegoś fragmentu serca, nie dociera tam tlen i zaczyna obumierać ten fragment serca.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie Cię wspierał Twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
W przypadku miażdżycy, czy istnieje jakieś badanie, którym możemy sprawdzić, czy te blaszki miażdżycowe już się tworzą w tych naszych tętnicach? Czy tylko i wyłącznie możemy to mapować, na przykład wykonując badanie lipidogramu i tam oceniając to, jak rozumiem, bardziej ryzyko tego, czy w ogóle te blaszki powstają?
Mamy kilka sposobów, od najtańszych może do najdroższych i najłatwiej do najtrudniej dostępnych, żeby to ocenić. No, niestety problem jest rzeczywiście taki, że to wszystko dzieje się w środku naszego organizmu. My tego nie widzimy. Przez lata możemy tego nie widzieć. Jak nam się coś na skórze dzieje, no to widzimy to od razu, tak? Jak zaczynamy gorzej widzieć czy słyszeć, to też. A tam to się dzieje i my tego nie widzimy. W związku z tym mamy różnego rodzaju kalkulatory ryzyka, gdzie to jest najprostsza wersja. Kalkulator SCORE 2 czy PREVENT, gdzie możemy sobie znaleźć takie kalkulatory w internecie, wpisać nasze czynniki ryzyka, wiek, płeć, czy palimy, jak mamy cholesterol, jak znamy ciśnienie tętnicze i on nam skalkuluje, jakie jest nasze ryzyko i możemy mniej więcej wtedy w prosty sposób, zajmuje to parę minut, zorientować się, jeśli mamy takie badania wykonane wcześniej, jakie mamy ryzyko i jakie jest prawdopodobieństwo, że my już tą miażdżycę w sobie mamy. To jest najprostszy sposób. Sposoby niestety trochę trudniejsze.
Rozumiem, że to nie jest idealny sposób, bo to jest tylko takie pośrednie. Tak.
To jest taka estymacja troszeczkę, takie nasze założenie. No wiemy oczywiście z badań, jakie jest to prawdopodobieństwo, no ale my je jakby naocznie nie widzimy tej miażdżycy. Hmm. Czyli to populacyjnie wiemy, ale w indywidualnym przypadku może być oczywiście inaczej. Może jej nie być, albo może być bardzo zaawansowana, bardziej niż ten kalkulator powie. Drugi sposób to jest próba podejrzenia tego, co się dzieje w tych tętnicach. No i najprostsze badania to są na przykład USG tętnic szyjnych. Te tętnice szyjne przebiegają dosyć płytko. I przykładając głowicę, my jesteśmy w stanie zobaczyć, jak taka tętnica wygląda, czy tam pogrubiała jest już ta błona wewnętrzna, czy są blaszki miażdżycowe. No bo miażdżyca jest procesem ogólnoustrojowym. Czyli
właśnie o to chciałem teraz
jak
zapytać.
Tu widzimy, no to w innych miejscach też jest ta miażdżyca. Okay. Tak? Bo to,
i to nie jest tak, że w całym ciele możemy mieć zdrowe tętnice, a tylko jakaś jedna tętnica będzie zła.
Tak się zdarza, ale to jest bardzo rzadko. Jakbyśmy tu mieli na przykład napromienianie albo uraz, no to może wtórnie do tego. Ale generalnie jest to proces ogólnoustrojowy. W związku z tym, jeśli tu widzimy blaszkę, to prawdopodobnie te blaszki są w mózgu, są w sercu, są gdzieś tam w tętnicach jamy brzusznej, kończyn dolnych.
A czy są jakieś tętnice, w których najczęściej te blaszki się rozwijają i takie, w których występują dość rzadko? Czy to właśnie działa dosłownie porówno w całym ciele?
Najczęściej w średniego kalibru tętnicach. Takich najszerszych, czyli w aorcie, no przez to, że one są szerokie, no to te procesy, nawet jak się toczą, no to najczęściej z tego powodu nie dają objawów. A drugie to są na rozwidleniach różnego rodzaju. Czyli wszędzie w tych miejscach, gdzie krew musi przestać płynąć tak równo, laminarnie, tylko zaczyna tam gdzieś turbulentnie skręcać i na rozwidleniach naczyń. No oczywiście to też tutaj, ta ocena USG tętnicy szyjnej nie jest idealna, bo tutaj na przykład widzimy blaszkę, która jest mała, ale ten proces nie musi przebiegać równomiernie w całym organizmie. Tu może być mała, gdzieś indziej może być duża. Albo nawet tu może jej prawie nie być, a gdzieś indziej może być większa. No więc to dalej nie jest idealny sposób. Oczywiście jak tu stwierdzimy blaszkę, no to wiemy, że te miażdżycowe blaszki są prawdopodobnie wszędzie indziej, ale nie wiemy też, jak bardzo rozległe. Tak? W drugą stronę, jak tu nie stwierdzimy blaszki, to też niekoniecznie musi oznaczać, że nigdzie indziej ich nie ma, tylko może po prostu tutaj ich nie ma. To dalej nie jest idealne badanie. Jeśli chodzi o serce, no to najdokładniejszym obecnie badaniem jest tomografia tętnic wieńcowych bez lub z kontrastem. Bez kontrastu to jest po prostu, tomografia bazuje na promieniowaniu rentgenowskim, takim jak normalne prześwietlenia rentgenowskie. I tam te promienie rentgenowskie są zatrzymywane bardzo dobrze przez zwapnienia. Im więcej mamy blaszek miażdżycowych, które między innymi obejmują w sobie wapń, no to widzimy w tych tętnicach wieńcowych takie kropki zwapnienia. Im więcej jest tych zwapnień, tym większe prawdopodobieństwo, że mamy miażdżycę. To w tej wersji bezkontrastowej, czyli też pośrednio. A w pełnej tomografii takiej tętnic wieńcowych, no to już po prostu to jest tak jak koronarografia, czyli widzimy jak na dłoni, co tam się dokładnie dzieje. Tylko to jest badanie, które już jest kosztowne, wymaga podania kontrastu, wymaga specjalistycznego sprzętu i dobrej oceny. W związku z tym ciężko jest je zrobić przesiewowo, czyli zrobić tak, jak się przesiewowo robi, nie wiem, mamografię, kolonoskopię. Czy... Zresztą były badania pokazujące, że no, wciąż populacyjnie, tak, nie ma sensu robić każdemu takiej koronarografii. Ale z pewnością u osób, które mają czynniki ryzyka i są w podwyższonym ryzyku, warto po to badanie sięgać.
Pęka ta blaszka miażdżycowa. Czy to jest tak, że objaw tego mamy po sekundzie, po minucie, nie wiem, po godzinie? Po jakim czasie my to poczujemy, że mieliśmy zawał?
Od razu się pojawia ból. Serce generalnie zazwyczaj nie boli, poza takimi właśnie sytuacjami jak zawał. I to jest taki, no bo bóle w klatce piersiowej mamy różnego rodzaju i no nie każdy ból jest zawałem. Tak, żeby uspokoić wszystkich, mogą nas boleć mięśnie, przyczepy, kręgosłup, możemy mieć jakieś nerwobóle czy zmiany skórne, ale ten ból zawałowy to on jest zlokalizowany najczęściej za mostkiem i ma charakter taki gniotący. Czujemy tak, jakby ktoś nam usiadł na klatce piersiowej.
Położył, bo serce nie ma tlenu, nie ma krwi z tlenem.
Tak, nie ma krwi z tlenem i to zaczyna w ten sposób być odczuwalne. Jakby ktoś nam położył olbrzymi ciężar na klatce piersiowej i ten ciężar nie zmienia się z oddechem, nie zmienia się z pozycją ciała. Często towarzyszą mu dodatkowe objawy w postaci lęku, pocenia się, trudności z oddychaniem, czasami nierównego bicia serca. Jeśli coś takiego nam się dzieje, no to nie powinniśmy tego lekceważyć, tylko jak najszybciej zadzwonić po pogotowie, no bo tutaj czas ma kolosalne znaczenie. Im szybciej taką zamkniętą tętnicę odetkamy, udrożnimy, tym mniejszy będzie zawał i tym mniejsze będą powikłania potem. Zawał jest zawałowi nierówny. Może być teoretycznie duży zawał, ale szybko zareagujemy, w ciągu godziny udrożnimy tętnicę i praktycznie on nie spowoduje żadnych powikłań, nie umrze nam mięsień, a możemy mieć taki sam zawał, którego w ogóle nie będziemy liczyli inwazyjnie i on po prostu samoistnie się będzie przebiegał, który będzie bardzo dużym zawałem. Więc nie ma czegoś takiego, jak też coś takiego w świadomości ludzi pokutuje, że trzeciego zawału to się nie przeżywa, albo tam drugiego. Nie ma czegoś takiego. Czasami ktoś nie przeżywa pierwszego swojego zawału, a ktoś może mieć 6 zawałów i dalej praktycznie śladu po tych zawałach nie mieć. Tak? To wszystko jest bardzo, bardziej złożone. Natomiast na pewno, jeśli mamy takie objawy, jak najszybciej powinniśmy się znaleźć w pracowni hemodynamiki i ich nie lekceważyć. Lepiej na wyrost zadzwonić. Pogotowie przyjeżdża, robi EKG, tam widać określone zmiany i to doprecyzowuje, czy rzeczywiście problemem jest zawał, czy coś innego, niż to przegapić i zlekceważyć, uznając, że nie wiem, jesteśmy zmęczeni, przeciążyliśmy się, mamy gorszy dzień, zadzwonimy może rano, może w ogóle nie trzeba będzie dzwonić, no bo niestety ten zawał się toczy wtedy, obumiera, a mięsień sercowy się już potem nie regeneruje. To są takie komórki, które nie mają potencjału regeneracyjnego, więc to, co potem on się zmienia po prostu w bliznę, która już nie działa, już mówimy na takie serca, potem już kapcie, no, czyli to już tak, on się kurczy, ale nie tylko to, co nie uległo zawałowi, się kurczy, a cała reszta jest blizną. No i to są powikłania potem już nieodwracalne na całe życie.
Mówi się czasem tak potocznie, jak ktoś się wystraszy, że ale miałem zawał. Czy to ma coś w ogóle wspólnego z prawdziwym zawałem? Tak teraz do głowy przyszło to pytanie.
Nie. No tak, no, mówi się, że prawie dostałem zawału, albo... No, to wynika czasami z reakcji stresowej, bo zawał też jest reakcją stresową, a są też takie sytuacje, gdzie bardzo silny stres może spowodować przejściowe uszkodzenie serca. Mówimy, taka jest kardiopatia, tak od subo. Jakieś traumatyczne wydarzenie w życiu, kobiety są bardziej na to podatne, może spowodować przejściowe uszkodzenie serca, które de facto przebiega tak samo jak zawał. Na szczęście jest przejściowe i nie powoduje takich, bo nie jest związane z zamknięciem tętnicy, tylko właśnie z takim bardzo wysokim wyrzutem adrenaliny, hormonów stresowych, które przejściowo uszkadzają to serce, ale zgon bliskiej osoby, jakaś traumatyczna taka sytuacja życiowa, olbrzymi stres, nie wiem, w pracy, w życiu rodzinnym, może czasami coś takiego spowodować, a tak potocznie no to chyba się po prostu mówi na sytuację dużego stresu, tak, że prawie dostałem zawału, tak, bo coś mnie, nie wiem, wystraszył albo coś się wydarzyło.
Gdybyś miał wymienić 5 takich kluczowych czynników, nawyków, które w najbardziej niszczący sposób wpływają na serce, to co by to było?
Brak ruchu, chyba pierwsza rzecz, czyli siedzący tryb życia. Tak naprawdę nie tylko ruch, ale też siedzący tryb życia. To są dwa niezależne czynniki ryzyka. Siedzenie to nie jest taki stan zerowy, tylko to jest też pogarszanie swojemu organizmowi. Druga rzecz, no to jest nieodpowiednia dieta, właśnie daleka od tej diety śródziemnomorskiej, czyli obfitująca w rzeczy, które nam, naszemu organizmowi nie służą, także wysoko przetworzoną żywność. Alkohol także, który no nie ma żadnej zdrowej dawki alkoholu. Jeśli chodzi o serce, to nawet bardziej niż alkohol, palenie papierosów. To jest kolejna rzecz. Czyli ruch, dieta, używki, szczególnie papierosy. No i kolejne rzeczy, no to jest higieniczny tryb życia, czyli unikanie jednak ciągłego pędu, dbanie o sen regularny, odpowiednio długi i zwalnianie jednak, staranie się okiełznania jakoś stresu, który nam no, towarzyszy w tym życiu cały czas.
A jakie są z kolei takie nieoczywiste rzeczy, którymi możemy poprawić swoje zdrowie kardiologiczne? Oczywiście wiem, że możesz tutaj powiedzieć, że dieta śródziemnomorska, że aktywność fizyczna, ale czy jest coś takiego mniej oczywistego, czyli nie odwrócenie tych złych, tylko coś spoza tej puli?
To powiem na sam początek, bo zawsze dostaję takie pytanie od pacjentów na zakończenie. Jak już nawet przychodzą do mnie sportowcy, którzy chcą się po prostu przebadać profilaktycznie przed takim startem, to pierwsze co zawsze pytanie, tak jak już im mówię, że wszystko jest okej i nie ma problemu, mogą dalej trenować i biegać, mówią, czy jest jakaś substancja, jakiś suplement, coś, co mógłbym brać albo mogła, żeby jeszcze poprawić, nie wiem, swoją wydolność, długość życia, swój, bo wszyscy coś biorą w koło, koledzy, znajomi. Nie ma takiej rzeczy. Ja jestem też przeciwnikiem wszelkiego rodzaju suplementów, które rzeczywiście nie mają na celu suplementacji, czyli uzupełniania czegoś, czego nam brakuje, czyli przyjmowaniu po prostu różnych substancji, bo wszyscy przyjmują, bo jest o tym głośno, bo wszyscy biorą kreatynę, koenzym Q, omega 3 i tak dalej. Czasami jak się pytam pacjentów, to nie biorą garści tych różnych substancji, witamin D, C, E, poza elektrolitami u sportowców i czasami uzupełnieniem żelaza u kobiet, którego brakuje, no to większość tych rzeczy nie ma żadnego zastosowania, więc odstawienie tego, to już czyli nie to, że nie branie, ale nawet odstawienie tych wszystkich rzeczy, które się bierze, też może poprawić na stan, bo to często nie są czyste substancje, często wchodzą w interakcje, często one nam nie służą, a w sumie nawet o tym nie wiemy. Więc to jest chyba taka nieoczywista rzecz. A teraz w zasadzie większość ludzi coś tam najczęściej przyjmuje, zupełnie niepotrzebnie. Ten rynek jest tak duży, to jest tak duży biznes, tak duże nakłady są na marketing, że ciężko jest nie wpaść w tą pułapkę, że skoro ja nic nie biorę, to w jakiś sposób sobie szkodzę, czy coś zaniedbuję, no bo wszyscy moi znajomi, koledzy, koleżanki, wszyscy biorą jakąś garść suplementów, więc coś jest ze mną nie tak. Nie jest nie tak, właśnie jest wszystko tak.
Czyli to, co musimy zrobić, to dieta, jak najbliżej diety śródziemnomorskiej, przerywać siedzący tryb życia, czyli nawet jeżeli już mamy taką pracę no i nie możemy z niej zrezygnować, no bo tak dzisiaj wygląda najczęściej praca większości Polaków, to chociaż przerywać to siedzenie, być aktywnym w czasie wolnym, czyli mieć jakieś aktywne hobby i jakby mieć ten higieniczny tryb życia, dbać o swój sen.
Dokładnie, to jest takie idealna recepta na zdrowie tak naprawdę.
Kolejne kłamstwo, kolejny mit. Trochę już o tym powiedziałeś, ale wejdźmy w to głębiej. Czy ten przysłowiowy kieliszek czerwonego wina to dobrze wpływa na ten układ krążenia?
No, wiemy już z badań w ostatnich latach, że niestety nie. Ku niezadowoleniu wielu osób, także lekarzy, którzy zawsze reklamowali wręcz przez lata. To jest troszkę tak, były też czasy 50-60 lat temu, kiedy reklamowano palenie papierosów, że to odstresowuje. Dopiero potem pojawiły się badania pokazujące, że jednak nie ma żadnego odstresowania, tylko te papierosy nam szkodzą. To dotarliśmy do takiego samego punktu z alkoholem. Też ten alkohol nie odstresowuje nas, tylko po prostu szkodzi nam. I nie ma żadnej zdrowej dawki tak jednego papierosa czy jednego kieliszka, która jeszcze jest okej, a więcej to już jest nie okej. Wiemy, że każda dawka alkoholu działa niekorzystnie, nie tylko na układ krążenia, ale też na nowotwory, na szereg innych chorób. To jest po prostu toksyna, którą wprowadzamy do naszego organizmu, więc no chcąc być w zgodzie z stanem wiedzy w obecnym momencie, powinniśmy odradzać spożywanie alkoholu. Nawet wycofał się z tego twórca takich właśnie niebieskich stref, Dan Bautner, który opisując tą Sardynię, umieścił na liście tych czynników takich cechujących długowieczność czerwone wino. Za to był później krytykowany i on też przyznał, że gdyby teraz tworzył tą listę, to już tego czerwonego wina by tam nie umieścił.
Sport na wysokiej intensywności, przy wysokim tętnie, działa wyczerpująco na serce i je niszczy?
Nie, to też jest częste pytanie, które dostaję. Czy jest jakieś tętno, powyżej którego powinniśmy się bać uprawiać sport? Czy możemy przysłowiowo przekręcić licznik? Tak jak w samochodzie, jak dociśniemy gaz do dechy, to możemy tam zatrzeć silnik. Że tak samo się wydarzy z sercem. Jeśli ktoś jest zdrowy, jest sprawdzony, przebadany, młody do tego i chce trenować na maksymalnych obrotach, nie ma żadnych danych pokazujących na to, że jest to szkodliwe. Serce osiąga jakieś swoje tętno maksymalne i czasami w szybkich startach czy treningach my dochodzimy do tego tętna maksymalnego, jeśli chcemy jakiś czas osiągnąć, do którego trenowaliśmy i nie ma w tym nic złego. Ono nie przekroczy tego tętna, dojdzie do tego maksymalnego i po prostu nie będziemy w stanie długo takiego wysiłku tolerować. Zaczniemy się męczyć, mięśnie zaczną nam się zakwaszać, będziemy musieli zwolnić, ale nie dlatego, że nam się zatrze silnik, tylko po prostu się zmęczymy, więc nie będziemy w stanie długo tego maksymalnego tętna tolerować. Ale nie jest tak, że musimy go unikać i tylko i wyłącznie ćwiczyć w tej strefie takiej umiarkowanej czy lekkiej i tego się obawiać. Tak nie jest. No i badania zresztą sportowców takich wyczynowych, wieloletnich pokazują, że oni też żyją dłużej, a nie krócej niż średnia populacyjna, a często mają za sobą przecież lata takich wyczerpujących, katorżniczych treningów, startów z maksymalnym tętnem i nic tam specjalnie złego im się nie dzieje. Natomiast jeśli jesteśmy osobami już w kategorii masters, nigdy nie uprawialiśmy sportu po 40 roku życia i zaczynamy dopiero, no to wtedy rzeczywiście, ale nie dlatego, że przekręcimy licznik, tylko że największe ryzyko jakichś zdarzeń, jak jesteśmy już nieprzebadani z czynnikami ryzyka, nie uprawialiśmy wcześniej sportu, istnieje przy maksymalnych wysiłkach. I to chyba stąd się bierze ten mit.
Jest jakiś sport, który aktualnie jest bardzo popularny, trenduje, a okiem kardiologa jest niezdrowy, mało zdrowy?
Każdy sport jest zdrowy, który jest zdrowym sportem. No na pewno sportem, którego ja nie nazwałbym sportem, a który wciąż jest dosyć powszechny w Polsce, to jest kulturystyka. Z racji stosowania sterydów androgenanabolicznych, tak? Które są niestety powszechne, ale też nie tylko w kulturystyce, ale w sportach siłowych. W Polsce, uprawianych w wielu siłowniach, amatorsko często. Widzimy takie sylwetki przecież na plaży wkoło nas, nienaturalnie zbudowane. To są wszystko sylwetki zbudowane na sterydach. Też mamy ogrom badań pokazujących, że nie ma żadnej bezpiecznej, małej. Często te osoby się bronią tym, że oni biorą mikrodawki, że stosują odbloki, że tylko wybrane sterydy, że to jest pod kontrolą. Nie ma czegoś takiego. Tutaj też każda dawka tych sterydów szkodzi. Szkodzi nie tylko sercu, ale sercu w pierwszej kolejności jako temu silnikowi naszego organizmu, czyli zwiększa ryzyko nadciśnienia, zaburzeń rytmu, niewydolności serca. Trafiają do mnie często sportowcy, którzy tacy skruszeni z tych sportów właśnie siłowych, kulturystyki, którzy no, ja widzę już rzeczywiście od wejścia, że oni stosują te sterydy, bo to po nich widać, tak? Nie da się tego jakby ukryć samą sylwetką, bo tak samo nienaturalnie jak wyglądają ich mięśnie, tak też nienaturalnie zaczyna wyglądać ich serce. No i to jest moje pierwsze pytanie, co brali i oni wtedy całą tą listę wymieniają tych swoich rzeczy już jak na spowiedzi. A potem staramy się jakoś wygasić ten pożar i opanować te powikłania. Jeśli to jest odpowiednio wcześnie złapane, nie doszło jeszcze do nieszczęścia i oni się z tego wycofają, to najczęściej to się udaje. Ale czasami powikłania są tragiczne, albo nagłe zatrzymanie krążenia, albo już jakieś nieodwracalne zmiany.
Jaka jest jedna rzecz, której od jutra zabroniłbyś Polakom?
Siedzącego trybu życia. Bezwzględnie uważam, że kraj nasz powinien więcej uwagi kłaść na to, żebyśmy my się ruszali, żebyśmy unikali bezruchu tak naprawdę. To powinno iść w tą stronę, żeby na wszelkie możliwe sposoby premiować aktywność. Aktywność, nie sport, nie jakieś tam wyczynowe uprawianie sportu koniecznie, ale po prostu pozostawanie w ruchu. To powinno być w jakiś sposób premiowane. Ograniczanie, nie wiem, transportu takiego samochodami na rzecz transportu publicznego, rowerów, spacerów, tworzenie jakichś przestrzeni zielonych, tworzenie czasu albo obowiązku nawet w pracy, aby przez godzinę dziennie czy pół godziny pójść na spacer nawet, tak? To powinno być powszechne, bo sama ta jedna drobna rzecz już znacznie obniżyłaby ryzyko.
Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.